Tydzień w Wielkopolsce.
10 minut po godzinie 15. Dzień dobry. Program realizuje Rafał Polacki. Przed mikrofonem Adam Michalkiewicz. Dzisiaj sobota, 21 dzień lutego. Pochmurne popołudnie, listopadowe popołudnie w Poznaniu, ale ma przejść ocieplenie. Do 16 porozmawiamy o tym, co działo się w ostatnich dniach w Poznaniu i Wielkopolsce. W studiu goście Witold Kuncewicz, poznań.pl.
Dzień dobry.
I Krzysztof Grządzielski, Radio Z. Teraz warszawska redakcja, ale przed laty korespondent z Poznania i ciągle blisko poznańskich.
Blisko Poznania. Nie da się tak łatwo uciec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To był tydzień w Wielkopolsce.
A zaczynamy od polityki, bo to, o czym mówiono od tygodni, stało się faktem. Grupa posłów i senatorów wyszła z Polski 2050. Liderką tego buntu była posłanka z Gniezna i minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
To jest oczywiście niezwykle trudna dla nas decyzja. Nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w obecnym ugrupowaniu, w obecnym klubie parlamentarnym. Bardzo wiele państwo mogliście ostatnio przeczytać, wysłuchać na ten temat.
Działacze założyli nowy klub parlamentarny Centrum. Z partii odeszli wielkopolscy posłowie, także Barbara Oliwiecka z Kalisza i senator Grzegorz Fedorowicz. A w Polsce 2050 została Ewa Szedler, posłanka z Poznania, i poseł z Piły Adam Luboński, to obecny szef struktur w Wielkopolsce. Posłuchajmy posła Lubońskiego.
Paulina Henning-Kloska otwierała szampany już podczas drugiej tury wyborów. Ona dążyła niesamowicie do drugiej tury wyborów. My chcieliśmy, aby to załagodzić. Szymon Hołownia spotkał się przecież z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i z Pauliną Henning-Kloską i powiedział: rządźmy wspólnie, dajmy radę, pozbierajmy to. Zgodziła się na to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Niestety nie zgodziła się na to Paulina Henning-Kloska, bo powiedziała, że ona tak i tak wygra.
To poseł, który został, a posłanka, która odeszła, Barbara Oliwiecka, mówi tak.
Musieliśmy przeciąć ten tasiemiec kłótni, publicznego prania brudów. Nie szło już dalej pracować w takiej formule, jaka była i w klubie, i w partii. Próbowaliśmy ratować, wewnętrznie rozmawiać, ale niestety odbijaliśmy się od ściany. Wiem, że wszyscy Polacy chyba byli zmęczeni tym serialem.
To jeszcze o tym, co teraz z działaczami w Wielkopolsce. Posłuchajmy Ewy Szedler, obecnie pierwszej wiceprzewodniczącej Polski 2050, a wcześniej szefowej partii w Wielkopolsce.
W zdecydowanej większości zostaną z nami w Polsce 2050. Czy pani Agnieszka Wiślińska, wiceprzewodnicząca sejmiku, czy pan Tomasz Wojciuk, przewodniczący klubu w sejmiku, czy pan Adam Szabelski, czy pan Łukasz Kapustka, to są osoby, które budowały ze mną Polskę 2050.
I teraz komentarze. Krzysztof Grządzielski, Radio Z. Ty też to mogłeś obserwować pewnie z bliska,
tak,
w Sejmie. To faktycznie to był taki tasiemiec, jedni i drudzy wychodzili, nie chcieli wyjść, potem jednak...
To prawda, jedni chcieli wychodzić, rozmawiać z dziennikarzami, inni nie. Tak samo po jednej i po drugiej stronie, teraz byśmy powiedzieli Centrum i Polski 2050. Tylko ja mam w sumie takie przemyślenie, które towarzyszyło mi od samego początku tego serialu właśnie dotyczącego wyborów, że właściwie tak naprawdę, jak rozmawiałem z kolegami i koleżankami w redakcji, mamy do czynienia bardziej z wyborami syndyka masy upadłościowej niż rzeczywistymi wyborami, które będą jakoś przyszłościowo wskazywać kierunek Polski 2050. I trochę wtedy brzmiało to brutalnie, ale no okazuje się rzeczywiście, że tak się też stało. Mamy ten rozłam, mamy właściwie niewiadomą i w zakresie Centrum, i w zakresie Polski 2050. Myślę, że z perspektywy wyborców, no bo to jest kluczowe, zobaczyli bardzo dużą bitwę polityczną, bardzo wielu charakterów, bardzo wielu grup interesów w partii. Tak właśnie wygląda polityka. Tylko że z perspektywy wyborcy, który teraz w przyszłości będzie musiał postawić krzyżyk, no to wydaje mi się, że jednak najwięcej stracił na tym szczyt Polski 2050, jeśli chodzi o wiarygodność, pokazanie jakiejś skuteczności. No a przy tym wszystkim jeszcze lider, który no gdzieś krzątał się też po Sejmie właśnie.
Czyli Szymon Hołownia. Niewiedzy.
Szymon Hołownia.
Nie, no, lider właściwie już nie lider.
Już nie lider, no ale lider powiedzmy w nazwie jeszcze tej struktury politycznej, no to krzątał się i właściwie też nie potrafił do końca określić się, co on by chciał zrobić. Czy wrócić, czy nie wrócić, na jakich zasadach, w jakiej formie.
A to jest tak, że faktycznie oni są skłóceni między sobą. Ta jedna grupa, która wyszła, i ta druga grupa, która została w Polsce 2050, oni mówią sobie dzień dobry, rozmawiają ze sobą, czy tam ten konflikt już jest na takim etapie, że już, słyszałem, że nawet z mediów społecznościowych się pousuwali.
To prawda, to ostatnio tak doniesienie z wczoraj, że rzeczywiście Szymon Hołownia pousuwał niektóre osoby z mediów społecznościowych, więc myślę, że ta temperatura sporu takiego osobistego, personalnego, nawet jeśli może tak wprost niewidziana nawet na korytarzach sejmowych, no to pewnie jest i ta kwestia będzie jeszcze długo, długo zostawiać swój ślad.
Posłanka Barbara Oliwiecka mówiła w tym tygodniu u nas, że Polska 2050 i to wszystko, co się działo wokół tego, to było pośmiewisko. Zgoda z posłanką?
No, mam mieszane uczucia. Teraz to jest pośmiewisko, jak dla mnie. To w materiale padł taki tekst, że politycy z nami zostaną, czy tam wymienianie, kto z nami zostanie w Polsce 2050. No, wyborcy z wami nie zostali. I to jest tak, że nie zostaną. Tak? To jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Już przed tym podziałem sondaże Polski 2050 były bardzo kiepskie, a to wszystko, co się zdarzyło, nie przekona żadnej nowej osoby, aby głosować na to ugrupowanie, a tych, którzy do tej pory głosowali, te osoby poważnie zastanawiają. Także z mojej w mojej ocenie to, co się wydarzyło, tutaj zgadzam się, że to jest właśnie syndrom masy upadłościowej. Był taki ładny komentarz w prasie, że trudno zakończyć telenowelę, kiedy wszyscy aktorzy chcą grać. I to jest bardzo, bardzo trafne w tym przypadku.
A Szymon Hołownia popełnił błąd, że nie chciał być już liderem, że w pewnym momencie zrezygnował, oddał tę partię?
Nie rozumiem jego intencji. Oczywiście rozumiem, że chciał być prezydentem, to się nie udało, ale jakie on miał intencje od jakiegoś czasu, nie jest to dla mnie oczywiste. Chociażby rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, no taki koalicjant troszeczkę opozycyjny wewnętrznie, to mając nie tak duże poparcie, to nie są ruchy czytelne. Także no cóż, wydaje mi się, że to jest już czas na napisy końcowe i tutaj nic więcej poza te 2-3% się nie wydarzy.
Czyli po tym podziale nie ma szans, że jedna strona dostanie tlenu i pójdzie w górę.
Trzecia droga, to jest tak, że jeśli zbliżamy się do dużego miasta, to ta droga staje się zawsze coraz większa, a kiedy ta droga staje się coraz mniejsza i mniejsza, to raczej się oddalam od dużego miasta i to jest oczywiście tutaj przenośnia, ale mi się wydaje, że tutaj już nie ma dokąd iść. To jest jakieś zagospodarowanie, czy efekt jakichś wzajemnych wyrzutów, ale raczej bez perspektyw, aby coś nowego z tego powstało.
Politycy skończą trzeciej drogi Polski 2050, czy też Centrum skończą w końcu w Koalicji Obywatelskiej? To jest taka droga, która będzie miała metę właśnie w KO?
No, myślę, że dla wielu wyborców to po pierwsze jest rzeczywiście dosyć duże rozczarowanie tym, jak Polska 2050 kończy, bo te nadzieje były dosyć, myślę, większe niż 2 lata. Natomiast z drugiej strony trudno trochę przewidzieć, co się wydarzy teraz. Znaczy ja mam takie wyobrażenie, że Centrum będzie troszeczkę próbować się profilować na tej scenie politycznej, ogłosić jakiś zarys swoich działań i zobaczyć za pomocą badań opinii społecznej, czy mają szansę w wyborach na jakiekolwiek ugranie kilku punktów procentowych, oczywiście powyżej progu. Jeśli tak, to rzeczywiście jakoś zewrzeć swoje szyki i być może stworzyć jakiś nowy szyld na listach wyborczych. No, pamiętajmy, że Ryszard Petru, chociaż oczywiście on miał swoją aferę i wiemy, jak potoczyły się dalej jego polityczne losy, no to czas budowy Nowoczesnej to był wbrew pozorom bardzo szybki przyrost i dosyć taki spektakularny sukces też. To jest człowiek, który ma pewne narzędzia i kompetencje do tego, żeby być może na nowo pokazać, że potrafi i przez to Centrum będzie miało łatwiej. Ale co z Polską 2050, tu mi się wydaje, że będzie jeszcze trudniej, bo na zgliszczach zawsze się buduje trudniej, czy pokazywać, że odrodziliśmy się teraz jak Feniks z popiołów, no ale z czym?
Czyli łatwiej mają ci, co odeszli, niż ci, co zostali?
Oczywiście. To wydaje mi się, że zawsze ta nowa koncepcja, nowa formuła, jakkolwiek trudna teraz do osadzenia się, kim jesteśmy, czy z rządem, ale może trochę jednak pewne rzeczy nam w myśli KO nie pasują, no to będzie trudne do określenia się. Natomiast z perspektywy Polski 2050, tych, którzy zostali, no to będzie zdecydowanie trudniejsze, jak określić nową tożsamość. Dokąd my zmierzamy, skoro w 2026 Polska 2050 no de facto trochę się skończyła.
Tak, ta magia liczb, ale to pokazuje, że dużo łatwiej zacząć niż potem to utrzymać. I kwestia Petru i Szymon Hołownia. Natomiast no, nie znam przypadku, żeby można się odbić z tak niskiego poziomu. domu. Rozumiem, że jeżeli jest do podziału jakieś poparcie, coś tu się zagospodarowuje.
Przykład Nowoczesnej też.
No jest jakiś, coś, tak? A tu mamy po prostu podzielenie paru punktów procentowych przez dwa jeszcze w takiej niefajnej atmosferze. Moim zdaniem to jest fatalny punkt wyjścia, żeby myśleć na poważnie, co można by tutaj urzeźbić i nie znam takich przypadków, żeby komuś to się udało.
Z punktu widzenia teraz Poznania i Wielkopolski, bo nie wszyscy politycy się jeszcze określili. Dwoje polityków, Przemysław Plewiński, czyli były kandydat na prezydenta Poznania i wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, jeszcze nie powiedzieli, czy zostają, czy odchodzą. Jakie scenariusze w tej chwili są możliwe i czy to ma wpływ na jakieś takie bieżące też polityczne działania w Wielkopolsce, w Poznaniu?
Wydaje mi się, że głos Przemysława Plewińskiego będzie tutaj trochę ważył, to znaczy on ma dobre notowania, tak bym powiedział, wśród poznaniaków, ma też ambicje i to jest faktycznie...
Ambicje prezydenckie w Poznaniu.
Tak.
Tylko partia mu się
zwinęła. Ale nie jestem pewien, czy jego pole ogranicza się tylko do tego centrum albo 2050, czy on jednak nie ma...
Czyli trzeciej
drogi. Ale oczywiście tego nie wiem, to są tylko przypuszczenia. I wydaje mi się, że Plewiński bardziej. Agata Sobczak, ona, nie jestem pewien, na ile ona mogłaby pociągnąć frekwencję poparcie.
Czy to, że Przemysław Plewiński jeszcze się nie określił, to znaczy, że myśli pewnie?
No, mi się wydaje, że tak. I mu się nie spieszy. Nie sądzę, aby mu się spieszyło. To tutaj nie jest czas decyzji. On raczej myśli te dwa okrążenia dalej, niż teraz, żeby się szybko zadeklarować i w sumie być utożsamiany potem z tą awanturą lub po jednej lub drugiej stronie.
W wyborach partyjnych wspierał posłankę z Gniezna, minister klimatu.
Więc to świadczy. Tak. Ale nie wiem, czy ten sojusz jest na tyle silny, że to zdefiniuje jego stronę, po której się opowie.
Tak, po pierwsze też myślę, że za dwa lata wyborcy już tego poparcia dla ministra Henning-Kloski już nie będą pamiętać. To jedna rzecz. Po drugie zgadzam się, że odcięcie się od kryzysu i nie dawanie mu też twarzy sobą w sytuacji, kiedy ma się jakieś aspiracje prezydenckie, no to jest dobry ruch ze strony Przemysława Plewińskiego. Natomiast też wyobrażam sobie to, że no on sam bez wsparcia partyjnego, jakiekolwiek by on nie wybrał w sytuacji startu w wyborach prezydenckich, no to będzie potrzebne choćby z perspektywy finansowej. Natomiast co do Agaty Sobczyk i jego osoby, no to tu jest ta sytuacja, w której jednak on był twarzą startującej osoby na urząd prezydenta Poznania, więc dał się jakoś poznać poznaniakom. Zresztą zrobił niezły wynik jak na osobę, tak, która była...
Krótkiej
kampanii, nieznana jednak szerzej poznaniakom. No a Agata Sobczyk, jakkolwiek piastuje bardzo ważny urząd, no to jest to urząd i ona gdzieś jednak pozostaje w cieniu nie osoby, która właśnie jest takim prominentnym politykiem, ale jednak urzędnikiem, który pełni ważną funkcję, ale jednak urzędniczą.
Czyli i zostanie tą wojewodą, tak?
Wydaje mi się, że na ten moment tak, zwłaszcza jeśli patrzymy na...
Też kwestie osobiste jeszcze pamiętajmy.
Osobiste i deklaracje, że na razie jakby te utrzymanie poparcia dla koalicji zostaje. Co prawda wycofano rekomendacje dla wiceministrów, więc to jest pytanie, jak to się dalej potoczy na tych niższych szczeblach niż ministerialne. No ale wydaje mi się, że byłoby też chyba błędem, gdybyśmy teraz zaczęli kampanię czystek po prostu tylko w wyniku tego rozłamu na poszczególnych stanowiskach.
Czyli nie spodziewamy się tutaj dużych przetasowań, jeśli chodzi o poznańską, wielkopolską scenę polityczną.
Ja nie sądzę, pani Agata Sobczyk, oczywiście ona, no też pamiętajmy, ten wątek osobisty byłby bardzo, bardzo dziwny politycznie, gdyby teraz tą osobę dotknęły jakieś no takie ruchy płyty tektonicznych, tak, z racji jest w ciąży, tak, to jest piękna rzecz, uważam, że to też ma duże znaczenie, aby tutaj, no, a dwa, no obie strony się opowiedziały, że ogólnie z Tuskiem będą współpracować i będą tworzyć tą koalicję, więc też nie bardzo rozumiem, żeby ktoś był nagle wrogiem.
Zostawiamy polityków i przeniesiemy się teraz do ogrodu zoologicznego.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Poprzez błąd pracowników małpka z Poznańskiego ZOO straciła palce. Radna Prawa i Sprawiedliwości oczekuje konsekwencji. Kilka tygodni temu samiec małpy z Saki o imieniu Lorenzo odmroził sobie palce. O zdarzeniu poinformowała w czwartek Ewa Jemility z Klubu Poznańskich Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
W jednym z działów najprawdopodobniej doszło do poważnych zaniedbań, których skutkiem było odmrożenie kończyn u małpki i ssaki i konieczna amputacji palców u zwierzęcia. No tylko dlatego, że mała pani kierownik podobno postanowiła sobie pokierownikować i efekt jest taki, że małpka odmroziła sobie paluszki.
Kierownik nowego ZOO w Poznaniu, Remigiusz Koziński, potwierdził zdarzenie. W jego ocenie to nie było jednak zaniedbanie, a błąd, za który pracownicy zostali ukarani.
Błąd polegał na tym, że po prostu zostawiono dostęp do pomieszczenia zewnętrznego, do którego małpa przy tak silnych mrozach nie powinna mieć dostępu. Samiec ssaki odmroził sobie palce, musiał mieć część tych palców amputowane. Na szczęście w tej chwili już porusza się normalnie.
Wydawało się, że o poznańskim ogrodzie zoologicznym zrobi się spokojnie, a jednak nie. Radna Ewa Jemnity powiedziała też, poinformowała też, że doszło też do innej niepokojącej sytuacji, bo ktoś odkręcił śruby z pojazdu służbowego w ogrodzie zoologicznym. Remigiusz Koziński powiedział, że doszło do takiej sytuacji, a sprawa została zgłoszona organom ścigania. W tym ogrodzie zoologicznym nie ma miesiąca bez afery.
No tak się rzeczywiście układa, że właściwie co miesiąc spływa do nas jakaś informacja i to są informacje dość niepokojące. Oczywiście w przypadku małpki ja do pewnego stopnia rozumiem błąd ludzki. On zawsze może się zdarzyć, więc ta sytuacja wydaje się dość na swój sposób oczywiście zrozumiała. Konsekwencje wyciągnięto, więc rozumiem, że tutaj pewien schemat procedur został zachowany, przynajmniej według tych oficjalnych stanowisk. Ale sytuacja, w której już wykręcane są śruby na wewnętrznym parkingu ogrodu zoologicznego, no to jest już coś, co być może komuś by zagrażało życiu czy bezpiecznemu poruszaniu się w pojeździe. No to jest sprawa, którą jednak już organy ścigania powinny się zająć i przyjrzeć się bliżej.
Radna Jemnity zajmuje się ogrodem od dawna, zgłosiła też wcześniej sprawę do prokuratury. Prokuratura wtedy nie wszczęła tego śledztwa, ale nie dzieje się chyba dobrze w tym ogrodzie, panie redaktorze.
Regularnie radna PiS atakuje ogród, pracowników ogrodu, wyciągając różne historie.
Raz się mniej potwierdzają te informacje, raz się nie potwierdzają.
Tak. Może tak, no sytuacja z małpką jest oczywiście smutna, to nie powinno się zdarzyć, ale ona wydaje się czytelna. Ktoś popełnił błąd, został wskazany, ukarany, przyznała się ta osoba, że nie zamknęła drzwi, choć powinna to zrobić. No to się zdarza, to czy trudno to pochwalić, ale my to przyjmujemy do wiadomości. Sam fakt, że Remigiusz Koziński nie chowa głowy w piasek, to jest wyjaśniane, wytłumaczone, no cóż ma zrobić? No okej, rozumiem to. Natomiast te wcześniejsze doniesienia o nadmiernej ilości zwierząt, które umierają w naszym zoo, problem prawdopodobnie, znaczy oczywiście każda ta historia idzie w newsie, wszyscy słuchamy i to tworzy jakiś obraz. Natomiast problem poznańskiego ogrodu i wielu ogrodów w Polsce jest to, że mamy stare zwierzęta. Problem...
Zoogeriatryczne nawet takie pojawiło się sformułowanie.
I to nie jest jakaś opinia tu publicystyczna, są naukowe teksty, które wykazują, że zwierzęta we wszystkich zoo w Europie nie następuje wymiana pokoleń, to są zwierzęta bardzo stare i one po prostu są bardziej narażone na choroby, na śmierć i tak dalej. W poznańskim zoo mieszka 4000 zwierząt, mniej więcej. Myślę, że statystyka pokazuje, że parę tygodni będzie jakaś historia tragiczna, która się wydarzy. No a pani Ewa Jemnity po prostu wykorzystuje do celów politycznych, bo to jest zawsze podbarwione atakiem na cały ogród.
Ale jednak konflikt też w tym ogrodzie jest. Grupa skłóconych pracowników ze sobą.
No właśnie, on chyba nie jest już tak bardzo... Do nas nie docierają już takie informacje, które były wcześniej, te napięcia jeszcze za poprzednie...
Tak, to nie jest to, co było kiedyś, te protesty.
Dokładnie. To się chyba uspokoiło. Nowy dyrektor jakoś sobie poradził z załogą. Oczywiście też oddzielmy, bo ta sytuacja zwierząt, a ktoś, sabotaż, który to jest jakby celowe działanie, że ktoś wykręcił śruby.
Nie wiemy, co tam się wydarzyło. To są dwie, może same się odkręciły.
Mało prawdopodobne, prawda? Ale to są dwie różne rzeczy.
Albo jakieś zwierzęta.
Tak. O ile ten pierwszy błąd, to po prostu był błąd. To tyle nie można nazwać błędem wykręcenie śrub koledze albo przełożonemu. To jest jakby celowe działanie, sabotaż, sprawa dla służb. Ja nie jestem przekonany, tak bardzo źle się dzieje w ogrodzie zoologicznym, to całej oceny...
Ale PR i wizerunek ogrodu zoologicznego w Poznaniu nie jest to najlepszy.
Prawda, to prawda, to nie jest... Nie, to się też bardzo zmieniło względem ilości wejść. Poprzednia dyrekcja miała lepsze wyniki odwiedzin zoo, tak? To też ma znaczenie, to ma wpływ na nie tylko budżet, no, ale też po to zoo jest zrobione, żeby ludzi przyciągać. Także jeżeli ten liczba gości spada, to też nie jest dobry znak. Natomiast jesteśmy ostrożni w takich jednoznacznie negatywnych ocenach. Bardzo dużo zwierząt, sporo pracowników, błędy pewnie się zdarzają, ale są oczywiście niezależne organy, które kontrolują takie placówki.
A władze miasta nadzór powinny jakoś zmienić, być może skierować tam innego człowieka?
On był deklarowany, prawda, żeby były kontrole, czy były też ten nadzór był prowadzony, więc jeśli oczywiście nie wskazywane są jakieś nieprawidłowości dalsze, to trudno wyciągać jakieś wnioski. Ja też mam takie poczucie, że akurat radna Jemielity obrała sobie za taki polityczny cel ogród zoologiczny i na swój sposób oczywiście pewnie i z zatroskania, ale też zbija na tym jakiś kapitał polityczny i tworzy rzeczywiście taki bardzo wizerunek negatywny dla ogrodu zoologicznego, który w jej jakichś oczach jest po prostu taką umieralnią zwierząt, jakkolwiek bardzo brutalnie to brzmi. To, co Witold zwrócił uwagę, zwierzęta są wiekowe. Ta koncepcja zresztą prowadzenia ogrodu zoologicznego dzisiaj jest zupełnie inna niż 20 lat temu, więc te zwierzęta w zupełnie innych okolicznościach pojawiają się w ogrodzie zoologicznym i też mają swoją historię, która często nie jest łatwa, co wpływa też na to, jak one przeżywają.
Dokładnie.
Tak, więc zdaje się, że o tym często radna nie wspomina i właśnie zrzuca dużą część odpowiedzialności na konflikt, na sytuację z dyrektorką byłą, z obecnym zarządem, zespołem ogrodu zoologicznego, ale gdzieś zapomina, jak ten ogród, w jakich warunkach on funkcjonuje mimo wszystko.
Boję się, że to też zrobi nam się trochę serial i Tasiemiec jak z Polską 2050, że kolejne odcinki dopiero przed nami. Sytuacji w zoo.
No pewnie tak, bo nieuchronnie ktoś, jakieś zwierzę umrze w najbliższym czasie i to we wszystkich ogrodach się dzieje. No i pewnie pani Jemielity wykorzysta to, aby zaatakować ogród. No, nasza rola jest informować o tych zdarzeniach. Oczywiście, jeżeli są jakieś podejrzenia, są kontrole, to tutaj nie bronimy w ciemno, ale te okoliczności, wiek zwierząt, plus ta presja polityczna, no raczej wskazują jakąś taką, na jakąś ostrożność przy braniu serio tego, co
tak,
co się
i
dzieje.
Wydaje mi się też, że ogród zoologiczny jednak mimo wszystko nie uchyla się od tej odpowiedzialności. Pamiętam też, jak umarła słonica Kinga, to przecież też bardzo klarownie wyjaśnili okoliczności, w jakich doszło do śmierci tego zwierzęcia. Więc oczywiście można stawiać kolejne pytania, wręcz czasem insynuować pewne rzeczy, ale jednak to nie jest tak, że ogród chowa głowę w piasek przy każdej możliwej okazji.
To jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja dokładnie mam takie odczucie, jeżeli ktoś jest w stanie precyzyjnie, możliwie szybko odpowiedzieć na nasze pytania w redakcji, to uznaje, że po drugiej stronie nie czuje fałszu, nie czuje ściemy, pewne rzeczy się zdarzają. A jak jestem niedoinformowany, ktoś regularnie odwraca albo szuka jakiejś w ogóle
ale
narracji...
Ale jest ta informacja naprawdę na takim wystarczającym poziomie?
My mamy o to, wydaje mi się, że tak. Też z Remigiuszem Koźnickim znam się, bo kiedyś pracował w naszej redakcji.
Jasne, to jest dziennikarz, jakby on też czuje media, ale on ma mnóstwo innych obowiązków. Nie wiem, czy jednak on jest kierownikiem nowego zoo i też zajmuje się mediami. Nie wiem, czy jednak ten dział do spraw komunikacji tam nie powinien być wzmocniony.
Ja mam wrażenie takie, że to wszystko działa i każda sytuacja jest wyjaśniona możliwie szybko, logicznie. Nigdy nie złapaliśmy ich na jakichś takich
zawsze
chowaniu.
Osób, które odpowiedzialne są za komunikację z mediami, nie jest zawsze takie częste, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Dokładnie tak. I w zoo różnie było. Nie chcę tutaj mówić o historii, ale ona była burzliwa też relacji naszej.
Zobaczymy, jaki
redakcji.
Będzie ten rok, kiedy zacznie się wiosna, kiedy ta frekwencja powinna iść w górę. Zostawiamy ogród zoologiczny.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Student z Poznania, który w wulgarny sposób groził kontrolerowi z Zarządu Dróg Miejskich, uniknie odpowiedzialności. Młody mężczyzna, zdenerwowany wystawionym mandatem za brak opłaty parkingowej, wysłał do ZDM-u pełną nienawiści wiadomość. Zacytować tej wiadomości się nie da. Posłuchajmy rzeczniczki prasowej Zarządu Dróg Miejskich Agaty Kaniewskiej.
Postanowiliśmy upublicznić tą wiadomość, zasłaniając wulgarne sformułowania i usuwając dane osobowe kierowcy, aby jasno podkreślić, że była to skandaliczna wiadomość, absolutnie nieakceptowalna przez nas. Nie zgadzamy się na taki sposób komunikowania z nami. Nie akceptujemy agresji, przemocy i hejtu w stosunku do naszych pracowników.
Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich skierowali sprawę do prokuratury, ale dochodzenia w tej sprawie nie będzie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
W trybie czynności sprawdzających przesłuchana została osoba pokrzywdzona, czyli osoba, wobec której w treści tego maila kierowano groźby karalne. Przesłuchana w charakterze świadka złożyła oświadczenie, że nie żąda ścigania i ukarania sprawcy tego czynu. Dlatego prokurator 30 stycznia tego roku zatwierdził wydany przez komisariat Poznanie Nowe Miasto postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z uwagi na brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej.
Ten student wysłał tego maila już pod koniec ubiegłego roku, ale w tym tygodniu dopiero ZDM ujawnił tę wiadomość. Trudno się to czytało, panie redaktorze, nie wiem, czy pan to widział.
Tak, to była okropna wiadomość. Dziwię się, no trochę rozumiem, że ta osoba, której została, która mogła czuć się zagrożona, chciała mieć spokój i nic nie zrobiła, ale to naprawdę to nie była... To nie były podniesione nerwy. Ktoś miał po prostu stream hejtu, obrzydliwych słów, zarzutów. Mi się to bardzo nie podobało. Ale moja refleksja jest taka, wiem, że nie ma na to paragrafów, ale uważam, że za chamstwo powinny być czasowo zabierane prawo jazdy. I to, że mamy wielki problem z kulturą
kierowców czasami mogą.
Tak, ale zapyskówki, moim zdaniem zapyskówki za szyby, jeżeli są dokumentowane, za takie... No, kto siedzi za kierownicą, jeżeli wysyła taką wiadomość?
Może jak jedzie samochodem, to już jest spokojniejszy ten student, tylko się zdenerwował, jak mandat zobaczył.
Może taki samochodzik jakiś w domu będzie miał dziecięcy, pobawi się. Jest to absolutnie chamskie zachowanie. Mamy problem z chamstwem na drogach i nie ma na to przepisu, więc to jest tylko taka refleksja. Ja uważam, że to powinien być powód, żeby na czasowo takim prawo jazdy schować i przetrzymać.
A dobrze zrobili urzędnicy ZDM-u, że ujawnili, że poinformowali o tym, ujawnili tę wiadomość. Oczywiście zaczernili to, co tam było wulgarnego, a było chyba 37 takich epitetów.
Tak, no to właściwie powodowało, że przeciętnie nie można było właściwie rozczytać się w tym tekście, bo on był cały właśnie w takich czarnych paskach, niemożliwe do rozczytania poza słowami typu wy, że i tego typu literami prostymi, ale moim zdaniem tak, znaczy to rzeczywiście pokazuje, bo być może bardzo brutalną prawdę, że kontrolerzy mierzą się często z ludzkimi emocjami, one nie są łatwe. I tu się zgodzę z Witoldem, że ta osoba jednak nie napisała tego maila na gorąco tuż przy tej sytuacji, tylko jednak usiadła, miała chwilę refleksji i wyrzut takiej złości.
On wcześniej zapłacił tę karę, on w tym mailu domaga się zwrotu.
Tak jest, więc tu nastąpiła jednak pewna refleksja i jednak czasem przecież są te sugestie wszystkich coachów, tak, że nawet jak piszemy coś w nerwach maila w odpowiedzi naszemu szefowi, to zanim wyślemy, przeczytajmy, odejdźmy od stolika na 10 minut, wróćmy do tego maila i sprawdźmy, czy warto go wysłać ponownie. No i tu ewidentnie tego zabrakło, ale myślę, że to nawet by nie pomogło. To znaczy poziom frustracji być może tego typu komunikacji w sieci u tej osoby jest na tyle powszechny, że ona uznała to za całkowicie normalne, żeby wysłać, więc dobrze, że zarząd to upublicznił, pokazał problem. Nie dziwię się też, że ta osoba nie wniosła sprawy, żeby tutaj rozstrzygać ją na wokandzie. Natomiast być może to jest powód, dla którego warto pochylić się nad taką refleksją, że jednak tego typu działania powinny być ścigane z urzędu. Po prostu bez konieczności wnoszenia oskarżenia, ale po prostu dochodzenie powinno zostać przeprowadzone, nawet jeśli miałoby to się skończyć na pracach społecznych. Być może dla tej osoby byłaby to pewna refleksja do tego, żeby więcej tak nie robić. No i miałoby to te znaczenie, które w prawie jest przecież bardzo ważne, czyli jednak takie pokazujące, że piętnujemy tego typu zachowania, więc tutaj też ta decyzja o upublicznieniu tego typu listu no jednak jest dobra, bo na wielu poziomach tego typu zachowanie, także ze strony uczelni, gdzie ten student jest uczący się, to jednak zostało napiętnowane i podkreślone, że na hejt nie ma miejsca.
Przez cały tydzień próbowałem zdobyć komentarz Politechniki Poznańskiej. Przyznam, że nie udało się do teraz jeszcze. Politechnika nie odpowiedziała, jak się do tego odnosi, co czeka tego studenta, co powinna zrobić uczelnia?
No, z perspektywy uczelni to oczywiście są trochę związane ręce, no bo to nie jest taka sytuacja, w której jest ta relacja student wykładowca, prawda? Więc jakby trudno...
Ale jednak na zewnątrz jakiś wizerunek...
No tak, ale student nie reprezentuje uczelni i o ile zgadzam się, że prace społeczne to jest świetne następstwo, świetna kara za taki, żeby ktoś miał chwilę pomyśleć, strażnik wykonuje ciężką pracę, kontroler wykonuje ciężką pracę i to są ludzie, którzy mają rodziny, nie można ich obrażać, to jest jakiś skandal po prostu. Natomiast nie jestem pewien, czy akurat to jest temat, żeby go teraz zawiesić w prawach studenta, to nie do końca ten. Ale sprawa jest oczywiście karygodna.
ZDM też poinformował uczelnię, to powiedzmy wprost. Do prokuratury i do ZDM-u wysłali.
Tak. Nie jestem pewien, czy to jest temat, ale ja w ogóle nie mogę pojąć, co się działo po drugiej stronie, bo tak jak tutaj było zauważone, pierwsze emocje czasem są fałszywe, no nie wierzmy tym pierwszym uczniom, bo, ale on to zrobił później. Też wiele osób zanim wyśle maila...
I podpisał się jeszcze, tak? No, numer rejestracyjny podawał, przynajmniej dane samochodu.
Byłby łatwy do zidentyfikowania prawdopodobnie, więc to jakby, ale wiele osób korzysta ze sztucznej inteligencji, prosi, napisz mi odpowiedź, czy sprawdź moje błędy, że on tego nie zrobił, że na pewno by mu jakiś każdy model by mu wyciął i wskazał, co tam jest niestosowne.
Tak, zamknijmy już ten temat. 15.40, jeszcze jeden mamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Odcięta od dźwięków, a zarazem otwarta na miasto. Taka ma być nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu. W tym tygodniu zaprezentowano ostateczną wizualizację nowej siedziby. Projekt został opracowany w oparciu o wyniki badań wibroakustycznych. Jak mówi dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski, uwzględnia to także kłopotliwe sąsiedztwo i odgłosy miasta. Obok przecież są tory kolejowe.
Byliśmy od miesięcy pytani o to, czy na pewno w tej lokalizacji możemy być spokojni, że ani tory kolejowe, ani samolot, ani tramwaje nie będą przeszkadzać widzom w oglądaniu spektakli. I dzisiaj mogę naprawdę z całą odpowiedzialnością uspokoić poznaniaków, że tak będzie, że wszystkie badania, które zostały zrobione, ponownie wykonane, powodowały, że będziemy kładli maty izolujące od drgań, że mamy odpowiednią ilość decybeli.
Różnią się te wizualizacje, które w tym tygodniu zobaczyliśmy od tego, co widzieliśmy wcześniej, panie redaktorze, Witold Kuncewicze, Poznań?
Tak, no myślę, że każdy, kto śledzi temat, widzi różnicę. Rozgorzała dyskusja, czy to teraz jest dużo brzydsze, dużo gorsze, jest stracona szansa. Ja się akurat do tych głosów nie dołączę, bo są dwa aspekty. Kwestia izolacji to jest sprawa dla techników, na pewno to jest możliwe. Jest słynna filharmonia bodajże w Hamburgu, która jest tuż przy wejściu do portu, gdzie wielkie statki nieprawdopodobnie głośne są, bo przede wszystkim te sygnały dźwiękowe i ona jest jakby całkowicie izolowana. Tu myślę, że to wyzwanie
jest najmniejsze.
To się na pewno da. Natomiast te zarzuty, nazwijmy to społeczników czy strony społecznej, one nie tyle dotyczą tych kwestii technicznych, bo na nich się, mam wrażenie, nie wszyscy znamy.
Niewielu się nawet zna.
Ale właśnie tych wizualizacji. Moim zdaniem ten nowy projekt nie jest gorszy. Na pewno poprawiło się otoczenie. Plac przed teatrem wygląda ciekawiej. Mnie to zakończenie, mi się bardziej podoba. To zakończenie dachem miedzianym, które jest teraz wskazane. Chociaż faktycznie niektóre wizualizacje, może kwestia kąta, może, no to też jest wiele rzeczy, wpływa na wrażenie. Wygląda to troszeczkę, może wątpliwie, ale jak patrzy się to ze wszystkich stron, oglądacie wideo, moim zdaniem to jest bardzo sensowny projekt. I jest to też zrozumiałe, że faza konkursowa, a faza projektowa, czy potem już wykonawcza,
zobaczymy, jak wybudują to, jak to będzie
dokładnie
wyglądać.
Dokładnie, one zawsze się muszą różnić.
Krzysztof Grządzielski, Radio Z, którą wersję woli?
Przyznam, że ta pierwsza była dla mnie dużo bardziej nowoczesna i jakoś bardziej nowatorska niż ta. Natomiast to nie jest tak, że jestem tutaj bardzo przywiązany do jednej czy do drugiej. Znaczy obie uważam za całkiem atrakcyjne wizualnie. Być może ta pierwsza urzekła mnie po prostu efektem świeżości, ta druga jest już na bryle, którą gdzieś kojarzymy z tego, jak ten teatr muzyczny miał wyglądać. Ja sobie też przypomniałem a propos tych wszystkich narzekań dotyczących też tego frontu wejścia do teatru muzycznego, który ma wyglądać, bo to jest jedna z tych rzeczy najbardziej zmienionych i też te schody w środku. Ja nawet bardziej do tych tych schodów w środku byłbym przywiązany, że ta pierwsza koncepcja była lepsza niż ta. Natomiast pamiętam to w kontekście Bałtyku, który powstawał. To znaczy wtedy też była gigantyczna dyskusja na temat tego budynku, że on zupełnie nie pasuje do otoczenia Ronda Caponiera, do drukarni starej, która tam jest obok, że to jest taki betonowy klauc. No, było mnóstwo tych opinii i okazuje się, że twórcy tego budynku mieli rację, że czas weryfikuje. Dzisiaj to wpisało się w taką tkankę, wcale nie wygląda źle i myślę, że podobnie będzie z teatrem muzycznym. Znaczy on się nam opatrzy i jeśli chodzi o kubaturę tego budynku i jeśli chodzi o jego front. I myślę, że kluczem do sukcesu będą po prostu detale. To znaczy to, z jakich elementów zostanie wykonane, z jakich materiałów jakościowo zostanie wykonane, bo to może zaważyć trochę jak z dworcem głównym na tym ostatecznym odbiorze tego budynku. Czy on rzeczywiście będzie dla nas estetyczny, czy nie, bo to, czy będziemy mieli więcej przecięć na szybach, czy też nie, jeśli tu jest wyraźne wskazanie ekspertów, że to jest konieczne, choćby ze względu na akustykę, to ja to w pełni rozumiem i akceptuję taką zmianę.
Miejsce nie jest najłatwiejsze, już nie zostawmy te tory, ale też historię miasta, zabytkowa dzielnica obok.
Tak, i ta działka jest stosunkowo mała, jak na tak duży obiekt i zgadzam się, że tutaj jest to bardzo duże wyzwanie. Przemysław Kieliszewski już w sumie lata temu, jak mówi, że on znalazł tą działkę, że tam na mapach nawet nie wszyscy czuli, że tam jest, to tam jakiś parking, dziwne rzeczy. Uważał, że to jest najlepsze miejsce, bo w centrum miasta czy nie ma takich dużych już wolnych areałów, że albo trzeba by coś wyburzyć, więc jakby tutaj nie miał dużego pola manewru. Porównanie do Bałtyku. Bałtyk, mimo że do dzisiaj są głosy sceptyków, ale jednak to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka.
Chyba Holendrzy tak projektowali.
Tak, świetne biuro. Tak. To jest taka perełka. To jest naprawdę coś bardzo ładnego. Mimo cały czas głosów sprzeciwu są osoby, które mówią, że to jest obrzydliwe, ale ilość publikacji na temat w prasie zagranicznej, w prasie branżowej, to jest naprawdę taka ikona architektoniczna, ikona Poznania. Czy tak będzie z teatrem muzycznym? Nie wiem, ale taka była decyzja.
A nie powinniśmy trochę poszaleć, jak Warszawa poszalała?
Z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No właśnie, ja mam też takie przekonanie, że te budynki w centrach miast nowe, które mają powstać, one po prostu z definicji są trudne. Znaczy, cokolwiek byśmy tam w jakimś stylu, czy nie wiem, barokowym, renesansowym, secesyjnym postawili, czy w nowoczesnym z wykorzystaniem szkła, czy metalu, to zawsze będzie jakoś kontrastować po prostu z otoczeniem. To jest niemożliwe, żeby wpisać. To tak jak Warszawa miała ten gigantyczny problem, tak, z co postawić wokół Pałacu Kultury. Znaczy, cokolwiek byśmy tam nie postawili, będzie kontrastować z tym Pałacem Kultury i tak jest też z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Za chwilę też obok powstanie tam duża bryła teatru. No i będzie podobna historia, więc myślę, że to jest tak, że po prostu musimy się pogodzić z tym, że mamy pewną spuściznę architektoniczną i obok tego musimy stawiać coś nowego, co jednocześnie musimy patrzeć, że nie będzie ładne tylko tu i teraz, ale przetrwa pewną próbę czasu i to będzie wtedy najlepsza odpowiedź na to, czy ten koncept architektoniczny był dobry, czy też nie.
Czyli lepsze jest to, co mamy teraz w projekcie na wizualizacjach, niż tak, jakbyśmy mieli przy Pałacu Kultury w Warszawie.
Ale mowa jest teraz o teatrze?
Tak, mówię o teatrze muzycznym, tak.
No tak, tak. Znaczy, ja jestem akurat, jeśli chodzi o samą koncepcję całej bryły, wielkim fanem tej koncepcji teatru i też zwolennikiem tego miejsca. Uważam, że to mimo trudności jest naprawdę fenomenalne miejsce dla teatru.
Witold Kunzewir zgłaszał. Nie myślałem, że temat architektury...
Tak, to jest bardzo ciekawe,
rozgrzeje.
Bo chciałem podkreślić słowa, które tu już padły, że na to finalne wrażenie jakość wykonania będzie miała bardzo duże znaczenie i co jeszcze jakość utrzymania. Kiedy ostatnio spacerowałem przy Bramie Poznania, ciekawy, dla mnie ciekawy budynek.
No, a jak się starzeje?
Ale on nie starzeje się najlepiej. Coś tam się dzieje z tym betonem, czy to jest kwestia...
To też tak było budowane na raty, tam firma jedna odchodziła, druga przychodziła.
Właśnie. I teraz to jeszcze w miarę wygląda, ale teraz jak to będzie wyglądało za 10-15 lat, nie wiem, ale nie wygląda
się może i nie będzie tak źle.
No, ale to wtedy już...
Jest jeszcze jeden element, to trochę jako fan teatru może zwrócę na to uwagę, na co większość osób nie zwraca uwagi. Znaczy skupiamy się na zewnętrznych elementach, no to natomiast zapominamy o sercu teatru, czyli o scenie i o tym, jak wygląda widownia. To znaczy, myślę, że każdy, kto nawet rzadko przychodzi do teatru, oczekuje pewnego efektu wow, jak wchodzi. I dobrze by było, żeby tu tego efektu wow nie zabrakło. Jak budowano teatr muzyczny w Gdyni, no to ten efekt wow przy wejściu na scenę jest. Ta scena tutaj zaprojektowana też wygląda imponująco. Pytanie właśnie o te detale i o to, z czego zostanie wykonane poszczególne elementy, na ile właśnie nie będzie to wyglądać źle i troszeczkę nam tego efektu wow wtedy zabraknie.
Ale jak już mówimy o teatrze, 1200 miejsc, to jest wspaniała informacja. Będziemy mieli teatr muzyczny na 1200 miejsc, w którym można pokazać bardzo, bardzo dużo dobrych przystawień, których nie opłaca się wystawić w dzisiejszej...
Czyli to pod kątem artystycznym też będzie miało znaczenie, że to możemy wejść na inną...
Ja myślę, że to jest game changer dla teatru muzycznego.
Tak, to kwestia liczba miejsc, liczba sprzedanych biletów. Oczywiście teatry mają swoje dotacje, jasne, ale to jakby zamyka budżet i mamy większą widownię, a też dobry obiekt przyciąga ludzi. No, po prostu tak jest. Ludzie chcą iść do dobrego budynku, w dobrej lokalizacji, przeżyć miły wieczór. Sukcesy takich serek, na przykład Narodowy Forum Muzyki we Wrocławiu, czy w Katowicach Polskiego Radia, zresztą nomen omen sala. Te sale przez pierwsze lata po otwarciu przyciągały, ludzie po prostu chcieli tam chodzić, tak, no, na koncerty, ale jakby w jakiejkolwiek innej sali ta frekwencja by nie była tak duża. I uważam, że ten efekt tutaj, mamy duże szanse, żeby ten efekt się powtórzył.
To krótka jeszcze ocena artystyczna teatru muzycznego w Poznaniu. Na jakim poziomie w tej chwili jest teatr?
Myślę, że dobrym, na poziomie dobrym. Byłem na ostatnim paru przedstawieniach. To jest teatr muzyczny z ambicjami, z duchem w orkiestrze, w zespole, bo to nie orkiestra, jako tylko element. Uważam, że dla fanów gatunku bardzo ciekawa rzecz, a teatr muzyczny ma generalnie dobre czasy w tej chwili. Ludzie lubią taką rozrywkę. No właśnie, teatr muzyczny.
Tak, ja jestem całym sercem, przyznam, że jestem absolutnym fanem teatru muzycznego w Poznaniu i zespołu aktorskiego, który uważam, że na tej scenie teraz, przy tych ograniczeniach, jakie ma, braku praktycznie sali treningowej, bo oni przecież trenują w miejscu, gdzie w trakcie przerwy my pijemy wodę czy kawę. Znaczy, to, co oni robią na tej małej scenie w tym budynku, jest absolutnie fantastyczne i myślę, że to będzie dla nich, powtórzę, game changer, absolutnie wielka zmiana, kiedy będą mogli pokazać to na dużej scenie z zupełnie innymi możliwościami technicznymi i wtedy okaże się, że te musicale potrafią właśnie przyciągnąć ponad 1000 osób, bo teraz te bilety i tak się wyprzedają po prostu na pniu i czasem trzeba szukać już na połowę roku biletów na początku, więc życzę z całego serca, żeby to był po prostu ogromny wiatr w żagle, bo ten teatr i zespół artystyczny naprawdę na to zasługują.
Dokładnie takie mam odczucie, że teatr, ten zespół zasługuje na godną siedzibę i jest duża szansa, że to się po prostu uda.
Witold Kuncewicz, Poznań.pl, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy również Państwu. Rafał Polacki program zrealizował, przed mikrofonem Adam Michalkiewicz, a o 16:00 Piotr Maciejewski i wiadomości. Do usłyszenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.